Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Cześć! Witajcie serdecznie na moim kanale, przy mikrofonie Jan Dziekoński. Chciałem się dzisiaj pochwalić, po pierwsze, bo od wczoraj, od 3 grudnia, to dla mnie będzie ważna data, po raz pierwszy od 10 lat nie mam ani złotówki żadnego kredytu, długu, leasingu, niczego. Nie wygrałem w totolotka, niestety. Po prostu sprzedałem jedno z moich mieszkań, to, w którym mieszkałem przez wiele lat, na którym niestety ciążył bardzo duży kredyt. Natomiast stwierdziłem jeszcze w maju, jak widzicie, zajęło mi to pół roku, że chcę sprzedać to mieszkanie i w ciągu pół roku udało mi się wreszcie je sprzedać. Nie było to takie proste, jakby się niektórym wydawało, czytając nagłówki gazet, mimo rozgrzania rzekomego rynku warszawskiego, no to jednak trochę czasu taka sprzedaż mieszkania zajmowała. No niemniej, mieszkanie udało się wreszcie sprzedać, kredyt jest spłacony, więc mogę wreszcie, że tak powiem, pełną piersią odetchnąć jakby bez żadnego takiego stresu czy presji, że muszę mieć pieniądze włożone na ratę kredytu, muszę pracować i tak dalej. Nie, wreszcie mam pewien luz. Oczywiście, jak wiecie, mieszkam w mieszkaniu, które jest wynajmowane, więc oczywiście jakieś tam środki muszę mieć, ale mimo wszystko ta swoboda psychiczna, można powiedzieć, ten luz, no jest chyba więcej wart niż posiadanie jakiegoś tam mieszkania. Drugim powodem, dla którego cieszę się niesamowicie z tego, że udało mi się, można powiedzieć, pozbyć tego mieszkania, jest taki, że tuż przed sprzedażą tego mieszkania, tuż przed aktem, parę dni wcześniej dostałem wyliczenie nowej raty kredytu. Bo oczywiście co pół roku czy co 3 miesiące, zależnie od waszego banku, banki aktualizują oprocentowanie kredytów według bieżących stawek WIBOR, czyli oprocentowania w wymianie jakby międzybankowej wymiany po prostu depozytów. I niestety, znaczy dla mnie już stety, bo tego kredytu nie mam, ale niestety dla osób, które no cóż mają kredyty w złotówkach, jest informacja była dla mnie taka, że moja rata kredytu w grudniu byłaby wyższa niż ta przed pandemią. Dlaczego? Dość zaskakujące, przecież stopy procentowe są jeszcze troszeczkę poniżej tego, co było w 2019 roku, a tu rata kredytu jest wyższa. W jaki sposób? Ano dlatego, że rynek międzybankowy już tak naprawdę wycenia kolejne podwyżki stóp procentowych, antycypuje po prostu te podwyżki i obecnie WIBOR 3-miesięczny, to akurat w moim przypadku był benchmark, wynosi obecnie 2,2%, WIBOR 6-miesięczny wynosi 2,5%. To jest odpowiednio od 0,5 do 0,7% więcej niż było przed pandemią, czyli efektywnie ktoś, kto przed pandemią płacił na przykład 2000 zł raty kredytu, no to teraz będzie płacił 2100 zł. A podwyżki stóp jeszcze się nie skończyły, bo dane z końca listopada opublikowane przez GUS pokazały, że inflacja osiągnęła poziom 7,7%. Rekord po prostu ostatnich kilku dekad, jeżeli chodzi o poziom inflacji w Polsce. I niestety należy się spodziewać, czy obawiać, jeżeli macie kredyt, że na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w środę 8 grudnia ponownie możemy zobaczyć podwyżki stóp procentowych. Oczywiście problem inflacji nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski. Jest to problem ogólnoświatowy. Na tyle ogólnoświatowy, że w ostatnim czasie doprowadził też amerykańskiego przewodniczącego Fedu, Jerome Powella, do wypowiedzi, że prawdopodobnie amerykański Fed przyspieszy tak zwany tapering, co przypuszczalnie też doprowadzi do szybszego wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zaczną rosnąć, no to też będzie to dodatkowa presja na wzrost stóp procentowych też w Polsce. Wprawdzie Polski rząd ogłosił tak zwaną tarczę antyinflacyjną, czyli obniżenie akcyzy i stawku podatku VAT od szeregu różnych produktów, co może delikatnie obniżyć tą inflację, natomiast ekonomiści prognozują, że ten wpływ będzie marginalny, to znaczy, że inflacja na koniec tego roku albo na początek następnego roku spadnie z 8% do około 7%. Więc niestety to raczej będzie kropla w morzu, raczej będzie to pewna forma pomocy dla części społeczeństwa i bardzo dobrze, chociaż część ekonomistów obawia się, że ten sposób, w jaki ta tarcza inflacyjna będzie wprowadzona, może niestety rozciągnąć okres wysokiej inflacji na więcej miesięcy, więc troszeczkę zamienił stryjek siekierkę na kijek. No niemniej jest to jakieś tam światełko w tunelu jakby zmniejszenia tej presji inflacyjnej. Co więcej, tak zwany wariant Omikron, czyli kolejny, piąty bodajże już z tych słynnych jakby wariantów koronawirusa, został odkryty i ogłoszony przez naukowców w RPA. Od razu spowodowało to cofnięcie się notowań na giełdach o kilkanaście procent. Tak samo też spadły ceny ropy, więc przypuszczam, że ta tarcza inflacyjna, antyinflacyjna mniej przyniesie jakby skutków, aniżeli po prostu koronawirus. No ale cóż, jak to będzie, zobaczymy. Wreszcie na koniec najciekawsza informacja z ostatnich tygodni, o której pisałem na swoim blogu i link za chwileczkę do tego artykułu też zobaczycie na ekranie i znajdziecie go poniżej w opisie tego nagrania. Narodowy Bank Polski opublikował dane statystyczne za trzeci kwartał 2021 roku, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. Jest to tak naprawdę jedno z najlepszych, a właściwie chyba najlepsze, najbardziej wiarygodne źródło informacji o tym, jak zachowuje się cenowo rynek pierwotny i rynek wtórny w Polsce, ponieważ te dane pokazują nie tylko oczekiwania ofertowe, to co życzą sobie sprzedający mieszkania, ale przede wszystkim pokazują dane transakcyjne, czyli za ile faktycznie kupujący kupowali mieszkania. I co te dane pokazały? Nie będziecie zaskoczeni, trzeci kwartał to był ciągle okres zerowych, praktycznie zerowych stóp procentowych i to był znowu rekordowy okres, jeżeli chodzi o aktywność rynku kredytowego, udzielane kredytów w Polsce i to był najwyższy, najwięcej jakby udzielono kredytów, a raczej o największej wartości w historii. No i nie ma co się dziwić, że ceny w trzecim kwartale też wzrosły. Natomiast to, co jest ważne i może nie do końca wszyscy sobie to uświadamiają, to ta dynamika cen była o połowę niższa niż w drugim kwartale. To znaczy, jeżeli w drugim kwartale przyrost cen na rynku wtórnym wyniósł od 4,5 do 5%, czyli był rekordowy tak naprawdę w ostatnich dwóch dekadach, to w trzecim kwartale ta dynamika spadła o połowę, do 2-2,5%. I oczywiście mamy wzrost, więc można powiedzieć, aha, no dobra, te ceny dalej rosną, ale rosną coraz wolniej. Co więcej, ten rekord kredytów, to on tak naprawdę już, że tak powiem, wyhamował, czyli kredytów udzielono mniej więcej tyle samo, co rok wcześniej. I co więcej, deweloperzy zgłaszają coraz niższą sprzedaż swoich mieszkań. Też byłem na początku listopada na konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej, właśnie poświęconej rynkowi deweloperskiemu. No i jednak zarówno w kuluarach, jak i publicznie na panelach dyskusyjnych deweloperzy mówili, że sprzedaż mieszkań i popyt i zainteresowanie mieszkaniami spada. Więc zobaczymy, co będzie w czwartym kwartale. Dane za trzeci kwartał moim zdaniem pokazują już hamowanie rynku. Co więcej, jeżeli popatrzymy na dane z Warszawy, to co było też bardzo ciekawe właśnie w tych danych NBP, to jest to, że ceny na rynku wtórnym, który jest największym segmentem jakby rynku nieruchomości, a Warszawa znowu jest największym rynkiem też w Polsce, bo aż 10% wszystkich mieszkań w całym kraju jest sprzedawanych właśnie w Warszawie, to ceny tak naprawdę na rynku wtórnym praktycznie były na poziomie z pierwszego kwartału tego roku, czyli z początku roku. I co więcej, ta różnica między cenami transakcyjnymi a ofertowymi, to między ile oczekują sobie sprzedający, a ile faktycznie płacą kupujący, była rekordowo wysoka w ostatniej dekadzie. To pokazuje trochę, że jakby zaczynają się dość mocno rozjeżdżać możliwości kupujących względem tego, czego oczekują sobie sprzedający. Ja też to trochę obserwowałem na swoim przykładzie, ponieważ wystawiając swoje mieszkanie w maju, ustaliłem sobie pewien poziom cenowy, zszedłem z niego mniej więcej w sierpniu, około 50 tysięcy i faktycznie znalazłem kupującą, z którą bardzo szybko się dogadaliśmy we wrześniu i zamknęliśmy sprzedaż w listopadzie. Co się stało od września na tej ulicy, na której jest moje mieszkanie? Sąsiad piętro niżej, z identycznym mieszkaniem, w identycznym rozkładzie, z identycznym widokiem z okien, identyczny stan jakby mebli wewnątrz, dopisał sobie do swojej ceny 50 tysięcy złotych. Jak się domyślacie, jego oferta ciągle wisi w internecie i to mieszkanie nie jest sprzedane. Na koniec chciałem Cię zaprosić na spotkanie live już w najbliższy czwartek, 9 grudnia o 17.30 na spotkanie pod tytułem W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, podczas którego razem zastanowimy się, dokąd ten cały rynek zmierza, jakie są możliwe prognozy i jak można dostosować swoją strategię inwestycyjną do obecnej chwili. Serdecznie Ciebie zapraszam. Do zobaczenia.